Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight – Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 6 lutego. Kilka godzin temu skończyło się walne Orlenu, na którym akcjonariusze zmienili skład Rady Nadzorczej. Nowa Rada nie powołała jednak prezesa ani osoby pełniącej jego obowiązki, co oznacza, że fotel Daniela Obajtka pozostaje pusty. Akcjonariusze podjęli jednak szereg decyzji istotnych dla przyszłości firmy, w tym dotyczących fuzji z PGNiG. W dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany porozmawiam o nich z Dominikiem Brodackim. Dominik, co było w Twojej ocenie ważniejsze na dzisiejszym walnym? Czy były to głosowania w sprawie składu Rady Nadzorczej, czy też decyzja o sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która brzmi niepozornie, a jest bardzo brzemienna w konsekwencje?
To zależy, jak na to patrzeć, bo samo ustalenie składu Rady Nadzorczej nie jest niczym zaskakującym. Tego się spodziewaliśmy. Sam skład Rady, o którym jeszcze za chwilę więcej powiemy, też był już nam znany od zeszłego tygodnia. Natomiast ma to o tyle duże znaczenie, że po tym, jak nagrywamy tę rozmowę, zbierze się Rada i prawdopodobnie zdecyduje o tym, kto będzie pełniącym obowiązki prezesa firmy. My naszą rozmowę nagrywamy tuż po godzinie 15, kiedy rzeczywiście jeszcze nazwisko nowego szefa koncernu nie jest znane, ale możliwe, że w czasie, kiedy Państwo tą rozmowę słuchacie, to już ono znane będzie. Natomiast do ostatniej chwili tak naprawdę nie było pewne, co się stanie w kwestii sprzedaży przez Orlen spółki Gas Storage Poland. To jest firma, która jest operatorem polskich magazynów gazu o łącznej pojemności 3,2 miliardów metrów sześciennych. Uchwała w tej sprawie, czyli wyrażenie zgody na sprzedaż tej spółki, była kluczowa, ponieważ transakcja ta była jednym z warunków, które w marcu 2022 roku prezes UOKiK postawił w zamian za wydanie swojej zgody na przejęcie przez Orlen PGNiG-u. I teraz było pytanie, co największy akcjonariusz, który jest reprezentowany przez nowy rząd, zrobi z tą transakcją, bo zarówno przed wyborami, jak i po wyborach transakcja była mocno kontestowana przez polityków obozu władzy. No i ostatecznie większością 74% głosów walne Orlenu wyraziło zgodę na sprzedaż spółki Gas Storage Poland, co de facto przypieczętowuje fuzję Orlenu i PGNiG. O co chodzi w tej transakcji tak naprawdę? Na takim poziomie nazwijmy to operacyjnym. To znaczy sprzedana zostanie sama spółka, która jest operatorem magazynów gazu. Jej nabywcą będzie Gaz-System, natomiast własność nad samymi magazynami pozostanie w Orlenie. Czyli powstanie taka dosyć dziwna konstrukcja prawna, w której Orlen będzie właścicielem magazynów gazu i co za tym idzie także samego surowca, który jest w nich przetrzymywany, ale operatorem, można to tak publicystycznie ująć, czy prawo zarządzania tymi magazynami, będzie miał Gaz-System. I w praktyce Gaz-System zawrze z Orlenem tak zwaną umowę powierzającą, na mocy której Orlen będzie mógł korzystać z tychże instalacji. Z punktu widzenia rynku najprawdopodobniej za dużo się nie zmieni, natomiast może się zmienić z punktu widzenia Gaz-Systemu i Orlenu, no bo takim kluczowym instrumentem, którym dysponuje Gaz-System, będzie dysponował Gaz-System jako przyszły operator tychże magazynów, jest taryfa, czyli będzie mógł wycenić Orlenowi swoje koszty, jakie są związane z tym, że on pełni rolę operatora i wykonuje zadania związane z zarządzaniem tymi magazynami. Natomiast na poziomie politycznym i także tym spółkowym istotne jest to, że to de facto przesądzi o finalizacji fuzji.
To może trochę zmienię scenariusz naszego podcastu i zapytam cię o polityczne konsekwencje tej decyzji ministra aktywów państwowych. Mieliśmy o tym rozmawiać na końcu rozmowy, ale może warto przejść do meritum. Zgoda ministra aktywów państwowych na zbycie Gas Storage Poland na rzecz Gaz-Systemu jest równoznaczna z domknięciem fuzji z PGNiG i takim politycznym przyzwoleniem na budowanie multienergetycznego koncernu, czyli tego, co firmował prezes już były Daniel Obajtek przez kilka lat. A tymczasem w przestrzeni publicznej tak zwanej trwa bardzo ożywiona dyskusja, coraz bardziej ożywiona, o tym, jaka powinna być przyszłość Orlenu i czy fuzję należy utrzymać, czy też należy je cofnąć. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się fuzja z Lotosem, czyli ta, która jest trudniejsza do odwrócenia niż ta z PGNiG-iem. w przypadku fuzji z Lotosem jesteśmy świeżo po publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli, która no miażdżąco krytykuje ten proces od strony gospodarczej, od strony wyceny, ale też od strony politycznej nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych pod dawnym kierownictwem Jacka Sasina. Teraz stoimy, mam wrażenie, w jakimś takim politycznym rozkroku, bo mamy wypowiedzi wielu osób związanych jakoś z dawnymi zarządami PGNiG i Lotosu, wypowiedzi też niektórych polityków, które sugerują, że odwrócenie fuzji jest po pierwsze możliwe, być może byłoby kosztowne, być może byłoby skomplikowane, ale jest możliwe i co więcej jest pożądane, jest jakimś kierunkiem, który ta nowa ekipa dopuszcza jako bardziej korzystny dla polskiej gospodarki, dla polskiego rynku, dla bezpieczeństwa energetycznego niż utrzymanie koncernu multienergetycznego w takim kształcie, w jakim zbudował go Orlen pod kierownictwem Daniela Obajtka i rząd PiSu. Czy widzisz tutaj jakąś konsekwencję i czy masz jakiś pomysł na to, jak czytać tę decyzję Borysa Budki, czy rozumieć ją jako zapowiedź kontynuacji polityki multienergetyczności, czy też wcale nie jest to przesądzone i zmiana kierunku na jakiś kierunek demonopolizujący jest jeszcze możliwa?
Ja bym nie kategoryzował, to znaczy podkreślenia wymaga fakt, że ludzie nowej władzy, mówiąc brzydko, jeszcze nie weszli do Orlenu, nie zapoznali się z całością dokumentacji odnoszącej się do fuzji Orlenu z Lotosem, z PGNiG, z Energą i innych akwizycji, które ten koncern przejął. To dopiero przed nami i to zajmie najbliższe tygodnie, a być może i miesiące. Powiedziałaś także o raporcie NIK-u, który również, tu warto powiedzieć, bazuje na danych, które są tylko cząstkowe, bo Orlen nie wpuścił kontrolerów NIK-u do swojej siedziby i nie pozwolił kontrolerom zapoznać się z częścią dokumentacji. Więc tak naprawdę ten ostateczny obraz transakcji, jeżeli spojrzymy na całość dokumentacji, może być inny. Ale niezależnie od tego, ta dzisiejsza decyzja w sprawie spółki Gas Storage Poland, moim zdaniem ona bazuje na takim założeniu, przy czym zaznaczam, że jest to moje przypuszczenie, że tą decyzję trzeba podjąć, bo ona wynika z decyzji prezesa UOKiK i dzisiaj to nie jest czas na rewolucję, tą fuzję trzeba domknąć, mówię o fuzji Orlenu i PGNiG, a ewentualne odwrócenie tej fuzji, gdyby ktoś się uparł, to wciąż jest możliwe i spośród tych różnych fuzji Orlenu to nie jest najtrudniejszy proces do odwrócenia. To znaczy ja zakładam, że dzisiaj uznano, że nie ma co tej fuzji wysadzać w powietrze i po prostu domknijmy ten proces tak, żeby już mieć go z głowy. Przez najbliższe tygodnie, miesiące będziemy go audytować, sprawdzać dokumenty, zastanawiać się, co z tym zrobić i ewentualnie w dalszej części kadencji nowego zarządu i nowego rządu będziemy podejmowali decyzję o tym, jak ewentualnie można te procesy realizować. To samo moim zdaniem odnosi się do fuzji z Lotosem. To znaczy, jeżeli nowa władza uzna, że z jakiegoś powodu jest to dla niej opłacalne, czy to politycznie, czy to biznesowo, to być może podejmie takie działania, aczkolwiek w przypadku fuzji z Lotosem ja jestem bardzo sceptyczny. To znaczy uważam, że z powodów zarówno prawnych, tutaj trochę wkraczamy w ten obszar takich niewiadomych, no bo nie znamy dokumentacji, ale z powodów czysto politycznych, także międzynarodowych i chyba takiej logiki operacyjnej, odwrócenie tego procesu byłoby ultra trudne i bardzo, bardzo kosztowne dla zarówno dla Orlenu, jak i być może politycznie dla nowego rządu, więc tutaj bym się tego nie spodziewał.
Taki proces, jeśli już jesteśmy przy fuzji Orlenu z Lotosem, musiałby też przedstawiać korzyści przewyższające te koszty albo przewyższające ryzyka. To znaczy dla jakiegoś takiego sentymentu do Lotosu albo sprzeciwu wobec sposobu, w jaki rząd PiSu i Orlen Daniela Obajtka Lotos z Orlenem połączyli, wydaje mi się, że cały ten wysiłek nie byłby w takiej sytuacji uzasadniony, ale mam wrażenie, że niedoświetlonym może trochę aspektem tej tendencji niektórych środowisk do tego, żeby o rozdzieleniu Orlenu i Lotosu myśleć, jest kwestia takiej siły gospodarczej Pomorza, którą Lotos budował i dlatego zastanawiam się, czy widziałbyś taki scenariusz, w którym, i tutaj trochę muszę przyznać, że odpływamy od tematu dzisiejszego walnego Orlenu, ale skoro już jesteśmy przy kwestii Lotosu i Orlenu, odbudowy Lotosu nie poprzez demontaż całej fuzji, ale poprzez zbudowanie jakiejś szczątkowej spółki na aktywach pomorskich, która objęłaby jakiś niewielki wycinek tego polskiego sektora paliwowego, natomiast byłaby jakimś punktem wyjścia do budowy nowej grupy, raczej niż do rekonstrukcji historycznej grupy Lotosu.
W tej całej dyskusji, która przetacza się przez media i przez szeroko pojęty komentariat na temat odwrócenia fuzji, do końca nie wiem, jakby ten proces miał wyglądać. To znaczy, czy mówimy o, tutaj już wkraczamy w totalne science fiction, jakieś cofnięcie, unieważnienie umów z Saudi Aramco, z MOL-em, z Unimotem i tak dalej, na przykład odzyskanie tych 30% rafinerii gdańskiej czy stacji paliw, które przejął MOL, no wydaje się to całkowicie nierealne. Pytałaś o stworzenie czegoś w rodzaju Lotosu, jakiegoś Lotosu Biz, czy jakiejś kadłubowej spółki, w której Orlen mógłby zgromadzić część aktywów, oddać je, czy sprzedać je Skarbowi Państwa na przykład, i tak, żeby można było na jej bazie odbudowywać jakieś wpływy polityczne na Pomorzu, czy realizować różne związane z tym procesy. Z mojego punktu widzenia to trochę zależy od tego, co rozumiemy poprzez synergię, na które Orlen przez ostatnie lata bardzo często się powoływał. To znaczy Orlen, uzasadniając fuzję, a czego z uwagi na brak dostępu do dokumentów i do danych nie jesteśmy tak do końca w stanie zweryfikować, bardzo dużo mówił o tym, że połączenie różnych biznesów, które się wzajemnie uzupełniają albo zazębiają, pozwoli mu wygenerować synergię, a zatem dodatkową gotówkę i w jakiś sposób wzmocnić nasz rynek paliwowy. To było stanowisko Orlenu w czasach Daniela Obajtka. I teraz pozostaje otwarte pytanie, czy jakiekolwiek inne przesunięcia w takie na swój sposób odwracające te procesy, no nie zaburzyłyby tych synergii. Tego typu koncern, mający tak szeroką skalę działalności i tak daleko idące procesy, przede wszystkim potrzebuje swojego rodzaju spokoju w działalności i pewnej kontynuacji takiej myśli biznesowej, pamięci organizacyjnej. Możemy dyskutować bardzo długo o tym, czy fuzja z Lotosem była słuszna, czy niesłuszna. Pewnie to zweryfikuje historia. Dzisiaj odwracanie wielu procesów mogłoby tak naprawdę przynieść kolejny skutek odwrotny od zamierzonego. I tu pojawia się pytanie o przesłanki. Czy są one czysto polityczne? I rozumiem, że trochę tego dotyczyło twoje pytanie. Czy one są biznesowe? Jeżeli będą dominować te przesłanki i cele polityczne, to oczywiście taki proces jest do przeprowadzenia i da się go jakoś na pewno wytłumaczyć w raporcie bieżącym i na konferencjach prasowych. Natomiast gdybyśmy patrzyli tylko na aspekt biznesowy, tutaj tych znaków zapytania jest dużo, dużo więcej. I nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy by to się firmie w jakiś sposób mogło opłacać, czy nie, no bo powtórzę jeszcze raz. Bazujemy na danych cząstkowych. Nie mamy dostępu do wielu wskaźników operacyjnych.
Tak naprawdę bazujemy na danych medialnych. Do tematu fuzji, demonopolizacji i różnych pomysłów na przyszłość Orlenu na pewno będziemy jeszcze wracać. A tymczasem wróćmy może do walnego, które odbyło się kilka godzin temu. Została domknięta na nim fuzja z PGNiG, ale ta decyzja zostałaby podjęta nawet bez zmiany władzy, bo ona została wpisana do porządku obrad przez stary zarząd. Natomiast na dzisiejszym walnym zmieniła się też Rada Nadzorcza. Nie mieliśmy niespodzianek, poza może jakąś taką administracyjną roszadą Wojciecha Popiołka, który o godzinie 11 został ze składu Rady Nadzorczej odwołany, chociaż został do niego powołany przez ministra, nowego ministra aktywów państwowych. Potem na walnym został powołany ponownie i teraz jest przewodniczącym nowej Rady Nadzorczej. Wojciech Popiołek, wieloletni profesor akademicki prawa cywilnego, prawa spółek, bardzo doświadczony ekspert, chwalony przez osoby z branży. No i jeden z 9 kandydatów, których Ministerstwo Aktywów Państwowych Borysa Budki kilka dni temu zgłosiło do Rady Nadzorczej Orlenu. Powiedz, kogo jeszcze w niej mamy i co można powiedzieć o tym składzie w skali makro? To znaczy, do czego jest dobra Rada Nadzorcza w składzie takim, jaki zaproponował Borys Budka?
Z reporterskiego obowiązku należy wymienić te osoby, poza Wojciechem Popiołkiem, który, jak powiedziałaś, jest przewodniczącym, nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej. W jej składzie znaleźli się Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Ireneusz Sitarski oraz Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Warto odnotować, że na walnym odrzucono kandydaturę zgłoszoną przez Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden, który jest akcjonariuszem Orlenu, mniejszościowym oczywiście. Fundusz proponował powołać do rady Janusza Woźniaka, ale nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów i tak już unikając biografowania każdej z tych postaci, w większości są to prawnicy i ekonomiści z doświadczeniem w biznesach prywatnych czy publicznych, w swoich środowiskach, nie są to osoby anonimowe. Natomiast nie są oni wolni od powiązań politycznych z Koalicją Obywatelską, co pozostawia otwartym pytanie, na ile będą to osoby kontynuujące ten sposób sprawowania nadzoru nad zarządem, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. A przypominam, że przez ostatnie lata przewodniczącym Rady Nadzorczej był Wojciech Jasiński, były prezes Orlenu, poprzednik Daniela Obajtka oraz jeden z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj mamy pewne takie odwrócenie tej wizji sprawowania nadzoru nad zarządem. Natomiast sama Rada nie pełni tych funkcji zarządczych. Ona nie prowadzi bieżących spraw koncernu. To jest raczej ciało, które, tak jak powiedziałem, nadzoruje go, no i podejmuje z takim przedłużeniem ramienia ministra aktywów państwowych Płockiej Grupie, w związku z czym nie wysuwałbym jakoś daleko idących wniosków z samego składu Rady Nadzorczej.
To się dobrze składa, bo ja się nie do końca z tym zgadzam, więc możemy chociaż przez chwilę popolemizować. Mam wrażenie, że Rada Nadzorcza w takim składzie jednak pomimo tych powiązań politycznych, o których wspomniałeś, dosyć eksperckim, złożona z doświadczonych prawników i ekonomistów przede wszystkim, aczkolwiek znalazł się tam również ekspert sektora chemicznego Tomasz Zieliński, ona może pełnić ważną funkcję doradczą w takich dużych, przekrojowych procesach rozwojowych w całej grupie Orlen. I kompetencje, które osoby w tej nowej Radzie Nadzorczej posiadają, mam wrażenie, wskazują na to, że Borys Budka może przejawiać jakąś gotowość, jeśli nie w wypowiedziach publicznych, to w prywatnych planach na Orlen, gotowość do głębszych przekształceń w tej grupie. Bo w Radzie Nadzorczej mamy prawników, którzy specjalizują się w fuzjach, przejęciach, w prawie spółek, w prawie handlowym. To są osoby, które mogą mieć jakieś zadania związane z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Orlenu, a nie tylko pojawiać się na jej posiedzeniach dla zasady raz na parę miesięcy.
Ale ja tego nie wykluczyłem, nawet się z tobą zgadzam. To znaczy miałem na myśli to, że Rada Nadzorcza jako organ nadzorczy nie angażuje się w bieżące prowadzenie spraw operacyjnych, co najwyżej rozlicza zarząd. Zarząd, tak sobie to wyobrażam, który będzie złożony jednak z osób o dosyć silnej pozycji politycznej i który będzie wsparty całym tym managementem niższego szczebla w Orlenie, który jakiejś wielkiej rewolucji pewnie nie będzie, a raczej ewolucyjne zmiany personalne, no będzie prowadził te sprawy bieżące koncernu. Natomiast Rada Nadzorcza w ramach oczywiście swoich uprawnień nadzorczych, czyli na przykład wglądów w dokumenty i w decyzje podejmowane przez zarząd, no będzie mogła weryfikować posunięcia zarówno przeszłe, jak i te, które są podejmowane ad hoc na bieżąco, co z kolei pozwoli ministrowi aktywów państwowych no, wyrobić sobie w jakimś niedługim horyzoncie czasu ogląd tego, jak były sprawy koncernu prowadzone w czasach Daniela Obajtka i być może na tej podstawie podejmować decyzje.
Poza zmianą składu Rady Nadzorczej i przeniesieniem Gas Storage Poland do Gazsystemu, akcjonariusze dzisiaj wyrazili zgodę na dwie operacje, które z punktu widzenia Orlenu są dosyć istotne. Pierwsza z nich to przeniesienie aktywów Olefiny 3, czyli takiej flagowej inwestycji Orlenu, zwiększenie udziału przerobu ropy na produkcję petrochemiczną w rafinerii w Płocku, przeniesienie tych aktywów do spółki celowej, tak żeby ta spółka celowa mogła zadłużyć się na kontynuację tej właśnie inwestycji, a chodzi o inwestycję dosyć kontrowersyjną, która oczywiście bez zgody ministra aktywów państwowych na tę operację nie mogłaby być kontynuowana. Inwestycję dosyć kontrowersyjną, dlatego że okazała się dużo droższa i dużo bardziej skomplikowana niż miała być. W połowie zeszłego roku okazało się, że jej ukończenie będzie trwało o prawie 2 lata dłużej niż oczekiwano z 2025 na 2027. Została przesunięta data oczekiwana jej ukończenia. No i że będzie dużo droższa. Miała kosztować 13,5 miliarda złotych, a okazało się, że będzie kosztować 25 miliardów. Wtedy Orlen tłumaczył się tym, co zwykle w takich sytuacjach w ostatnich latach się wymienia, czyli problemami z łańcuchami dostaw, przerwaniem tych łańcuchów ze względu na wojnę w Ukrainie i takie makroekonomiczne wyzwania, no ale minister aktywów państwowych swoją decyzją mógł zablokować dalszą realizację Olefin 3. Niektórzy inwestorzy w połowie zeszłego roku, kiedy Orlen informował o tych podniesionych kosztach i przesuniętym terminie realizacji, niektórzy inwestorzy sugerowali, że może nie byłby to taki najgorszy pomysł wycofać się z inwestycji, której koszty idą tak niebotycznie w górę. Z mojej perspektywy, ja się przyglądam Olefinom 3 od dłuższego czasu, to posunięcie Borysa Budki jest ciekawe. Nazwałabym je decyzją taką dosyć asekuracyjną. Wygląda na to, że Borys Budka przyjął argumentację Orlenu, który w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Ministerstwo Aktywów Państwowych no wytłumaczył się z całego tego mechanizmu dalszego finansowania tego kompleksu, tej rozbudowy i w dalszym horyzoncie spłaty tych zobowiązań. Więc podobnie jak z Gas Storage Poland i z pozostałymi decyzjami innymi niż te dotyczące Rady Nadzorczej, mam wrażenie, że w Olefinach 3 widać jakąś tendencję do kontynuacji polityki firmy.
No i jeszcze akcjonariusze Orlenu zgodzili się na powzięcie uchwały w sprawie, cytuję, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, to znaczy Orlenu, na rzecz spółki PGNiG Upstream Polska. W praktyce chodzi o tę szerszą koncepcję reorganizacji działalności Upstream Orlenu oraz Pegnik. W jej ramach do Pegnik Upstream Polska przeniesione mają zostać m.in. magazyny będące elementem systemu wydobycia gazu, natomiast w dalszej kolejności także magazyny stanowiące element magazynowania gazu. Jest to takie działanie już czysto operacyjne, ale gdzieś tam można domniemywać, że będące pokłosiem właśnie fuzji Orlenu i Pegnik i porządkujące strukturę płockiej grupy po sfinalizowaniu tej transakcji.
No i tak upłynęło nam kilkadziesiąt minut. Nowego prezesa Orlenu ani osoby pełniącej jego obowiązki jak nie było, tak nie ma. Dlatego zostawiamy Państwa dzisiaj z może poczuciem lekkiego niedosytu. Dominik, dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.